Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, w którym dzisiaj nie jestem gospodarzem, a jestem gościem, bo gospodarzem jest Łukasz Kaźmierczak. Opowiedz, jak to się stało, że...
Że jestem gospodarzem?
Że wygryzłeś mnie pewnie z powodów...
Podły charakter, podła natura, zawsze makiaweliczny typ, wbija nóż w plecy, sołdat sowiecki.
Łukasz Kaźmierczak z Radia Poznań, wywiad z chuliganem jest koprodukcją Radia Poznań i Telewizji Republika.
Czyli to ja tu jestem gospodarzem.
Ty jesteś gospodarzem i porozmawiamy o tym, co się działo przy okazji premiery filmu Naszość tylko dla nienormalnych. Łukasz też występuje w tym filmie. Mocna opowieść o czasach naszej młodości. Zadym z tamtych czasów, happeningów, świat osiedli, kibiców, ówczesnych liceumów, zasadniczych szkół zawodowych. Tak chyba to należy opisać.
No nawet studiów, bo studiowaliśmy chyba piętro, ja niżej, ty piętro wyżej. Znaczy ten sam wydział, ale ty byłeś starszy.
O rok starszy, ale...
O rok starszy.
Ale u ciebie było więcej ludzi chodzących do Italiano, do knajpy.
Tak, koło. To faktycznie na ogrodach była taka knajpa, bo w ogóle wydaje mi się, że cały nerbek Naszości i tych wszystkich grup, które się wokół zbierały, to były, proszę państwa, knajpy. Knajpy to było... Należy chodzić do knajp, ponieważ tam się dużo dzieje, przynajmniej działo się w latach 90. To nie był clubbing, to były knajpy.
Nie, wiesz co, ale też była ważna ławka, bo jest w filmie utwór zespołu Nagły Atak Spawacza. Stoi sobie ławka na Piątkowie. Kaczmi z Nagłego Ataku Spawacza o tym opowiada, oprócz muzyki apteki Kodyma, która to apteka...
No to jest taka blokowa jest, nie? Tak, jak jej słucham, to tak jakbym się poczuł u siebie na Piątkowie, w moim betonowym świadku.
No i ten element ławki i element osiedli Piątkowa to jest taki jeden z elementów, które rozpoczynają film.
Stoi sobie ławka na Piątkowie przy sowieckiego przy pewnej zabudowie. Wieczara każdego całkiem się zapełnia i bardzo ważne zadanie spełnia. Ekipa stała się tam schodzi, niektórzy starzy, inni jeszcze młodzi. Inni jeszcze młodzi. Ludzie tak naprawdę byli bardzo związani, nawet osoby mieszkające w bloku. To spontanicznie spotykaliśmy się i wyglądało to oczywiście inaczej niż w czasach dzisiejszych. Każdy wiedział, gdzie i o które się pojawić. Każdy się generalnie kumplował. Jeżeli się ktoś nie kumplował, no to po prostu albo dostał w ryj i... Tam była krótka piłka raczej, nie?
Nie?
Tak, i to jest też element rekrutacyjny, bo tam też się ludzi spotykało, tam też się z ludźmi rozmawiało o tym, jak jest syfnie, jak jest źle i w ogóle, że coś trzeba z tym zrobić i nikt nic nie robił, aż się pojawił Lisiewicz. Tak, Piaskownica tak. To też ważny element na ogniku. Mhm. Na ogniku ja się wychowywałem blok obok Uszola, bo to moja babcia mieszkała. I ja teraz nie jestem pewien, mam taką teorię podwójną. Jedną z dwóch zabaw chyba z Uszolem pamiętam z dzieciństwa. Wykopali jakieś rowy kanalizacyjne i to były Tatry. I biegaliśmy z ciupagami, to był Janosik, pamiętam. I każdy chciał być tam z kartonu, sobie robiliśmy takie kepi janosikowe. Albo robiliśmy z Uszolem trutkę dla Hitlera. Nie pamiętam, jaką z piasku, z trawy, z jakiejś błota i tam szkło też pokruszone. Tylko nie wiem, które to było. Więc Piaskownica też jest bardzo ważna, bo Uszol też w filmie występuje.
Uszol występuje, przypomnijmy, szef kibiców Lecha z lat 90. U nas, jak ja mieszkałem na Szydłowskiej, to był moment, kiedy rozebrano kotłownię, taki wielki, potężny komin i my wtedy wchodziliśmy do tej rury z kotłowni i chodziliśmy jako małe dzieci, które były mniej więcej wysokości tej rury i wchodziliśmy do tej rury i rura się kulała. Dla ludzi na zewnątrz wyglądało to, że rura sama się kula, po tym raz niestety wjechaliśmy prawie pod samochód, który nie mógł przejechać, bo wyjechaliśmy na ulicę tą naszą rurą. Podwórko, ulica, osiedle, to był ten świat wtedy.
No, masz wrażenie, że dzisiaj podwórko umarło? Że nie wychodzi?
Trochę tak, nie całkiem, ale inne jest zupełnie.
Nie ma już samotnie toczących się rur po ulicach.
W filmie jest mowa o początkach Naszości. Obaj byliśmy z Piątkowa. Szkoła podstawowa numer 17. Ja tam z kolegą rywalizowałem, kto będzie najgłupszy w szkole. Z Tomkiem, pseudonim Dymek. Jakby od tego już tak całkiem prehistorycznie się zaczęło. Nie wiem, kto tą rywalizację wygrał, bo jak ktoś był...
Kokietujesz.
Wiesz co, nie, nie, Tomek też miał duże zasługi, bo jak jeden wszedł na czworakach do klasy...
Ty się jak mężczyzna kończył.
I było, nie, no Tomek poważnie skończył, został lekarzem, a ja zostałam tylko jakimś tym tam zadymiarzem.
To sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Ale chodził na czworakach, tak?
No tak, ale ja
to
też się
tam... małpowałeś od niego, bo ty przecież też chodziłeś na czworakach.
No tak, nie, no to była rywalizacja, kto to lepiej będzie chodził na czworakach.
Tak? Mogliście zostać płytkarzami.
Płytkarzami.
Chodzą z takimi na czworakach, z takimi tutaj ochraniaczami. Płatna lepiej niż dziennikarz.
Jest osiedle Śmiałego, osiedle Chrobrego, skąd ty byłeś?
Jest Sobieskiego. Był na przykład Nagła Tak Spawacza i tak dalej, i tak dalej. No sporo tego było.
Ale też są inne miejsca. No jedno z tych kolebek naszości było moje liceum, czyli 7 liceum ogólnokształcące. To był dosyć specyficzny czas, to znaczy okolice 89 roku, kiedy wszyscy chcieli gdzieś działać, coś robić, bo już było tak prawie, że można. Ja pamiętam, że jeszcze Esbek przyszedł do mojej szkoły i panią dyrektor przepytywał, że tu powstał ruch na rzecz głupoty i co to jest i czy ona tu w tym widzi zagrożenia i tak dalej. Pani dyrektor Zofia Dąbek przynajmniej tak twierdziła, bo ona była za komuny tą dyrektorką rusycystką, twierdziła, że nie, ja tu już...
Dlaczego właśnie dyrektorki zawsze były rusycystkami? No, może jakąś teorię? Oczywiste.
No, oczywiste.
Ja też miałem dyrektorkę rusycystkę. Dzień dobry.
W szkole podstawowej numer 17 był nauczyciel rusycysta, który był Rosjaninem. I on w pewnym momencie puścił kartkę po klasie. Kto się zapisuje do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. No i po czym tak puścił kartkę, po czym mówi zadowolony, mówi 8 osób, mówi musimy się poznać, bardzo dobrze. No i po czym zaczął wyczytywać poszczególne osoby, się okazało, że wpisano wszystkich nieobecnych, w plus pisano mojego bardzo dobrego kolegę Tomka Wiśniewskiego, sąsiada, który był najmniejszy w klasie i w tym momencie słyszę taki ryk tego Tomka, nie, tata by mnie zabił.
Dobry, to dokładnie oddaje ten klimat tamtych czasów. To też u nas kazano z kolei kartinki prenumerować i taką większą szmatę, bardziej taką lukrowaną nazywała się Krajrat. Ale w ogóle ta 7, bo to jest może ciekawe, teraz ja cię trochę przepytam, bo było tam takie ciekawe miejsce, Cyganka. I to też jest takie źródło, taka aqua vita naszości, bo chwaliłeś to, jakby to była jakaś kraina wiecznej szczęśliwości. Poszedłem kiedyś na tę ulicę, uliczkę właściwie i rzeczywiście tam jest jakaś taka dziwna atmosfera.
To było magiczne miejsce zupełnie.
Magiczne.
To była szkoła 7 liceum ogólnokształcące i obok malutka uliczka nad Ceganką, gdzie był sklep z Połem, gdzie można było piwo kupić. Niektórzy nawet na to piwo na przerwie szli. Takie były czasy, tak to wyglądało. Nie ukrywajmy, tam dzisiaj chyba jest jakiś sklep w tym budynku z jakimś serwisem medycznym, czymś takim. Tutaj było
piwo
wielkie miasto.
To też serwis medyczny. Powiedzieć
poniekąd tak. Zespół apteka by polecił ten serwis medyczny. Kwiaty wokół rosły takie wiosną, jak się poszło pierwszy dzień wiosny, dzień Wagarowicza przez tą okolicę, to było magiczne miejsce. No i w szkole, w gazetkach naszości było pójść na Cegankę. Takim
tak,
czymś.
Czytałem, pamiętam ta Ceganka i tak ci zazdrościłem, że masz takie miejsce. My mieliśmy tylko Cytadelę, no z czym do Ceganki? Chodziliśmy na bunkry na Cytadeli i tam była duża grupa punkowa, nazywa się Punk z banditem Cytadela. Też dobre miejsce.
Wiesz to, bo jak pytasz o właśnie punk z banditem i podobne klimaty, to jakby w naszych głowach w tym czasie było, ponieważ głosząc hasło Nasz cel głupota, kontestując jakoś tam system, my szliśmy w różne te światy. Szliśmy do punkowców, do skinów, do różnych ludzi.
Do kiboli, bo to też było przecież naturalne środowisko wyżycia się takiego mocnego, najmocniejszego nawet chyba.
Tak. No, do kiboli najbardziej, no bo byliśmy tymi kibicami, a 25 lat później na mecze chodziłem. Ja miałem wrażenie, że subkultury w Polsce są kanalizowane w ten sposób, żeby biły się między sobą i żeby władza miała spokój. A my, jakby nasz pomysł polegał na tym, że pankowcy mówili, że brakuje wolności. Ja mówię, tak, brakuje wolności, ale czego waszym zdaniem brakuje, czego moim zdaniem brakuje, tak? Byli skinni, mówili władze w Polsce i ten establishment nie jest patriotyczny. To było więcej niż prawda, że on nie jest patriotyczny. No ale jak my to widzimy, to znaczy jakby naszą ideą wtedy było pójść między ludzi ze swojego pokolenia i o tym rozmawiać.
I zdecydowanie, naszość to było jedyne, moim zdaniem, miejsce, gdzie można było spotkać się w tak szerokim towarzystwie, nie dostać po mordzie, a jak zostać, to z uśmiechem na twarzy. I faktycznie taki ożywczy powiew świeżości, może wolności, może to jest dobre określenie, bo może nie do końca sobie zdawaliśmy jeszcze na początku sprawę z tych wszystkich sieci pajęczyn, które w tym kraju tak naprawdę się zaplotły, a potrzebowaliśmy prawdy, naturalności. Tej prawdy nie znajdowaliśmy ani w mediach, ani w tym, co mówią autorytety starsi, ci, których teoretycznie powinno się słuchać. I to był błąd. A ty taki błąd zrobiłeś też w Siódemce, zdaje się. Tam wszystko latało i fruwało i chyba w pewnym momencie to było trochę jak ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Tam pół szkoły popuntowałeś.
Wtedy było tak, że w liceum było 800 osób, z czego 500 wstąpiło do naszości. Tak? To jest niewyobrażalne dzisiaj, że w jakiejś szkole tak się dzieje. Każda gazetka co miesiąc wydawana sprzedawało się 300 jej egzemplarzy, mimo czasami się komuś dało za darmo, jak już nie miał i tak dalej. Bo to jest charakterystyczny element tego czasu, że ludzie nie mieli pieniędzy. Tak jakby robiliśmy zebrania w knajpach, a nie na ławce, chociaż na ławce też robiliśmy, no to powody wyrzucania nas z tych knajp bywały takie, że przychodził przedstawiciel Urzędu Ochrony Państwa i groził właścicielowi knajpy na Taczaka, który był wcześniej w Solidarności Walczącej, że albo ty wyrzucisz naszość, albo będziesz miał kłopoty przez to, że w tej knajpie palą marihuanę. A nie przez naszość, tak oficjalnie nie przez naszość, ale bywały też obyczajowe, to znaczy przychodziliśmy do knajpy na osiedlu Sobieskiego, baru osiedlowego, tylko że przychodziła tak duża ilość młodych ludzi, nie mających środków finansowych na zakup czegokolwiek, że...
Zupełnie zwracało się. Tak wypalone światło na te dwa piwa na 30 osób. Tego się nie da rozmnożyć. To nie jest jezioro z ziemi obiecanej.
Tak było też, jak ja pamiętam, wywiad do Gazetki Naszości robiłem z Uszolem. To siedzieliśmy tam przy dwóch piwach, a cała chmara ludzi. To jest ta specyfika tego czasu, której dzisiaj młodzież może nie łapać. Chociaż dzisiaj piwa są dramatycznie drogie w wielu knajpach, chociażby w okolicach Starego Rynku.
No tak, aczkolwiek wtedy system sprzedaży butelek kaucyjny to też trochę ratowało. Mimo wszystko można było udziergać, gdzieś tam pozbierać po krzakach.
Jest taka piosenka zespołu Ramses and Hooligans, My młodzież z krańców wielkich miast.
A myślałem, że coś innego zacytuję.
To jeszcze pocytujemy. My młodzież z krańców wielkich miast, to jest krańc wielkich miast, gdzie zakręcają czerwone autobusy. I jest tam wielu szczęśliwych młodych ludzi. Mamy bardzo dużo wolnego czasu. Zobacz, jacy jesteśmy szczęśliwi, my młodzież z krańców wielkich miast.
Dzieci krańców wielkiego miasta, tak nie zakręca czerwony autobus. Mieszka cała nasza paczka, tu każdy obcy to nasz wróg. Czasem gdzieś pod sklepem z piwem może spotkać nas. Mamy sporo wolnego czasu, bo patrz, jacy jesteśmy szczęśliwi. My młodzież z krańców wielkich miast. My młodzież z krańców wielkich miast.
To troszkę tak było z osiedlem Śmiałego czy osiedlem Chrobrego, bo te autobusy faktycznie tam zakręcały i wracały do centrum.
No, pamiętam, to był koniec świata tak naprawdę, dopóki nie był szybki tramwaj, pestka. A pamiętam jeszcze szybki tramwaj, jak go budowali. Nie wiem, czy pamiętasz...
Pamiętam.
Rejsy styropiany się kleiło, takim przebijało się jakimś tam osinowym kołkiem i się pływało po tym. Do momentu, gdy ktoś tam się nie utopił, nie wiem czy...
Siódme liceum ogólnokształcące, wszystko tu może się zdarzyć, można powiedzieć. Zdarzyła się Gazetka Naszości. I ja pamiętam, że to było tak, że za moich czasów ta gazetka wychodziła, po czym jak ja skończyłem siódme LO i poszedłem na studia, dyrekcja spacyfikowała tą Gazetkę Naszości, czyli to był taki szczególny moment, ponieważ przeróżne władze były takie nie do końca legalne, zawsze ci dyrektorzy trochę z nadania jakiegoś i oni byli, czuli się niepewnie. Wychodzi gazetka, wybucha naokoła wolność, jakaś solidarność, jakieś coś tam ten i pamiętam wypowiedź mojej wychowawczyni, Naszość została zdelegalizowana i wtedy ja zwołałem wiec w szkole Naszości i powiedziałem, że teraz przechodzimy do podziemia. Oficjalnie ogłosiłem przejście do podziemia. Ziemia.
A kiedy tam was zalegalizowano?
A zalegalizowali mnie 2 tygodnie później, ponieważ zobaczyli, że no jest tak, to tyle ludzi, jest międzyklasowa komisja porozumiewawcza po 2 osoby z każdej klasy i zalegalizowano naszość w ten sposób, że wychowawczyni powiedziała, że zmieniła się sytuacja polityczna i teraz...
Jest mądrość etapu.
Tak. I teraz przy okrągłym stole postanowiono, że będą mogły działać organizacje młodzieżowe, więc ponieważ będzie się zmieniać prawo, to w zasadzie ruch na rzecz głupoty może w siódmym LO działać.
Ja pamiętam te wszystkie polskie gazetki. Bo to jest tak, że może moje spojrzenie. Tak. Pamiętam ciebie przede wszystkim z włosów. To, o czym mówi Uszol w firmie. Jakieś takie na wszystkie strony.
On miał długie włosy. Ale po prostu te włosy były nijakie. No ale chciał czuć powiew wiatru, wolność, swobodę, te rzeczy.
Pamiętam, że na meczach Lecha po prostu w tym tłumie ludzi gdzieś tam wystawało to wszerz. Ja się tak pozycjonowałem. Z autobusów cię też pamiętam, gdzieś tam kuknąłem, zobaczyłem. I wiesz, jak na ciebie mówiono wtedy, ty byłeś Kopernik. Ty nie byłeś prekursor naszości. Ty byłeś Kopernik i co prawda chrobrego, ale Kopernik. Ja zawsze podziwiałem, bo wiesz jak było na Lechu, wiesz jak było na Piątkowie. To nie byli chłopcy, którzy chodzili do szkoły baletowej i uczyli się jeść bezę łyżką. To była twarda ekipa, twardzi zawodnicy, którzy wstawiali jakby, parafrazować Czermacha, głowę tam, gdzie ktoś nie wstawi nogę, tylko żeby z tej głowy przywalić temu i drugiemu. I ty miałeś tam jakieś niesamowite poważanie. Był jakieś tam oczywiście, a tam ktoś, Elisie, wiesz, tam, wiesz, próba jakiegoś takiego wyszedzenia, ale zaraz to tam ten zawodnik był, wiesz, jakby się dzisiaj powiedział, pod podest wołany.
Nie no, Uszol się chwali, mówi, że różne osoby na meczach Lecha Poznań przetrwały dzięki niemu ten. On mówił tutaj w wywiadzie z chuliganem, za bardzo dworowali z ciebie, interweniowałem, ale tak samo mówi, jakby pod moją taką ochroną był Żarówa, który był tym prześmiewcą z Piątki, który też nie pasował do tego wizerunku.
Na Januszowej trybunie.
Przypakowanego kibola.
No bo jak te gazetki trafiały do tych kiboli? Są teraz te zdjęcia, jak tam czytają je. No ja pamiętam pierwszy raz, kiedy tą gazetkę zobaczyłem. No po pierwsze przeczytałem od góry do dołu, po drugie nauczyłem się słownika naszych. To było bardzo ważne, na przykład, żeby wiedzieć, kim jest Felszmiegers. Albo to znaczy uja mordem ziś. To może byś wytłumaczył, bo ja wiem, ty wiesz...
Bracki Lombo. A, Bracki Lombo to była ocena niedostateczna w szkole, że nawiedził mnie Bracki Lombo. To było, w którym to było serialu? To były pierwsze telenowele południowoamerykańskie, latynoskie i tam w którejś z nich występował, nie wiem, czy to był Powrót do Edenu, czy gdzie, chyba w Powrocie do Edenu występował Bracki Lombo.
Tak się właśnie popkulturę wprowadzało i oswajało z językiem naszych i przerabiało na potrzeby rozmów naszych i tajnego szyfru, bo się z tego coś właściwie takiego, można powiedzieć, zrobiło. No i ten niesamowity styl pisania tego, bo to było... Ile czasu ci zajmowało napisanie takiej gazetki? To był... Ta ręka Lisiewicza, która była tam powielona po tysiąckroć, ale nakserujcie więcej.
Ale tak to było. Gazetka naszości nakład 3000, ale nakserujcie więcej. Chodziło to pomiędzy ludźmi i nigdy nie wiadomo do końca, ile tego nakserowano, no ale te nakserowane egzemplarze do mnie później gdzieś tam powracały. Ty mówisz, mam skserowane, no słabej jakości, ale jest to coś zupełnie innego niż było wówczas w mediach. My to mieliśmy w głowach, że tak jak szliśmy do tych i do pankowców, i do skinów z opowieścią o tym, co się w Polsce dzieje, że mówię, to nie było tak, że my jakby kwestionowaliśmy te subkultury, tak, bo my sami słuchaliśmy tej muzyki. My słuchaliśmy, właśnie wspomnieliśmy o Ramses and Hooligans, ale słuchaliśmy, tak, to była taka jakby no, grupa jakaś w ramach tego klimatu ojowego też mająca jakieś niesamowite poczucie humoru. Tak samo na przykład w klimacie punkowym słuchaliśmy Nauki o Gównie zespołu.
Jak wygląda dzisiaj mój kraj? Kilka lat po upadku komuny. Ludzie smutni i bez nadziei. Siostry rząd, kolejny sejm. Dumny palant na tronie krzyczy, że on nie chce, on musi. I gdy spoglądam na ludzi, po twarzy najpierw jest zła.
Te cytaty nawet z tych utworów punkowych, skinowych były no, już wtedy jakimiś elementami pastiszu. Ramses Hooligan, mój cytat z kolei. Chodź tu, bracie chuliganie, razem damy komuś banie, zniszczę huśtawkę dla dzieci i czas mi jakoś zleci.
No tak, no to był opis tego czasu. Jutro zrobimy skok na kiosk i tam było, zabiorę żyletki, bilety, papierosy, reszta jest nic nie warta. Znam się na tym trochę. Kiedy obrobię ten kiosk, to będę bogaty. już nie będę czekał na force od taty. Ale to był opis, znaczy, którego nie było w tej...
W tym,
co leciało w radiach, tak? Czyli my w naturalny sposób z jednej strony mówiliśmy tym różnym subkulturom, punkowcom, skinom, metalom, że zgodnie z prawdą, że znaczy byliśmy z tego klimatu, słuchaliśmy tego samego, co oni, a jednocześnie o tych ideologiach my pokazywaliśmy to i to w tej ideologii naszym zdaniem jest... jakby źródło jest takie i takie, a nam się to z opisem świata, który my widzimy, wygląda tak i tak. No i te gazetki trafiały i były czytane wszędzie, tak?
No, to też było o tyle ciekawe, że w tym wszystkim rzeczywiście one przechodziły z rąk do rąk. Pamiętam dzień wiosny. To było takie twoje żniwa. Zawsze jak się ktoś chciał z tobą umówić, na dzień wiosny to byłeś wyautowany, włączony, bo ty miałeś, byłeś zarobiony po pachy od rana do wieczora, bo to był taki dzień, kiedy te wszystkie zombie alternatywne wychodziły na sterynek. Nie tak jak teraz, tylko to naprawdę był wtedy bunt, ucieczka ze szkoły, taka na takim mocnym rąbnięciu i oni, ci wszyscy ludzie się pojawiali na starym rynku. I tak naprawdę to był taki moment, że mogłeś tych kontaktów nałapać no, za ileś miesięcy. Tak naprawdę, rytualne chodzenie po kury tam z ruchem wskazówek zegara i tam się piwo wtedy jedno wypiło przy takim ruchu, a potem się próbowało znaleźć na drugie. I się zrobiło trzy kolejne ruchy, żeby ktoś tam pożyczył, dał, gdzieś wyżebrał i potem był kolejny z piwem i tak dalej.
Tak, tak, ewentualnie na spaghetti po bolońsku się wchodziło, jak już się bardzo zgłodniało i się tyle udało uzbierać.
Mecze są ważne, bo też Uszol mówi o twoim dzierganym szaliku. I to fajne, dlatego że tych dzierganych szalików było wtedy dużo, bo nie można było kupić. Nie można było żadnego takiego buntu sobie w żaden sposób właściwie... Ty niedawno rozmawiałeś z Kodymem, który mówił, że w Londynie można było się ubrać w sklepie, jak punkowiec udawać... No to tutaj niestety nie było takich możliwości. Trzeba było się postarać. Czy rzeczywiście szalik zrobiła ci babcia?
To prawda, moja babcia Zdzisława Ślęzak, świętej pamięci.
Kochana babcia.
Najukochańsza babcia...
Szalik zrobiła.
Zrobiła szalik i babcia była właśnie, ja w tym filmie mówię, taką osobą, która bezkrytycznie jakby troszkę jak rodzice byli przerażeni, że syn zakłada ruch na rzecz głupoty, to babcia nie. Często te szaliki były takie dłuższe niż dzisiaj prawie, że tak. Do ziemi im kto miał dłuższy, ten był ten szalik był lepszy. One nie miały żadnego napisu oczywiście, tylko wyjaśnijmy, było niebieskie, białe.
Dokładnie, ale to wystarczyło. Te szaliki przez ten brak napisu były łakomym kąskiem tak naprawdę. Mój kolega, poszliśmy kiedyś na mecz Olimpii Poznań. Był taki rakotwór.
Milicyjny klub.
Milicyjny klub z Golęcina. Pamiętasz piosenkę? Golęcin, Golęcin.
Piękna okolica, żeby nie milicja, byłaby stolica.
Poszliśmy na Olimpię, dlatego że kibice Lecha chodzili
Olimpia,
też wtedy, kiedy...
Olimpia to nie poznański klub. Tak. To milicyjny klub i coś tam jakiś
coś tam dziób. Tam dziób. To pamiętam. I kibice Lecha chodzili na Olimpię wtedy, kiedy był wrogi klub jakiś, żeby się tam przyczaić. Poszliśmy na ruch Chorzów i no i niestety barwy ruchu Chorzów są takie same. I nie były te szaliki. No,
niby biało-niebieskie, nie niebiesko-białe, ale to nie było widać.
Tak powiem, przy zawinięciu to się gubi. I nie były, tak powiem, dedykowane klubowi. No i był bój o ten jego szalik. Pamiętam, tam chyba z czterech z tego ruchu go opadło. I nie wiem, czy pamiętasz, jakie były ławki na tej Olimpii. Takie twarde, chamskie, drewniane ławki schodzące w dół. I do dzisiaj mam widok, jak oni go tam... Po tych ławkach spuszczałem, jak on tak pikuje nosem po tych ławkach. Szalika nie oddał, po czym ucieka i ten szalik sobie przytyka, on za chwileczkę już jest rzeczywiście jak barwy Olimpii. Niebieski, biały i czerwony.
Nastroje wtedy świata kibicowskiego, tak, to był też jakiś wyraz buntu. Ja kiedyś postawiłem taką tezę, że tak naprawdę i ruch kibicowski, i polski hip-hop na początku stworzyły dzieci robotników z 80 roku, tak, tych robotników, którzy później byli wyrzuceni na bezrobocie, którzy biedowali, tak, którzy zrobili 1980 rok, sierpień, a później ich synowie znaleźli się znowu w rzeczywistości, w której to, co było z tego, co było obiecane, nic się nie spełniło.
Przypomnij sobie słynne powroty po meczach, na przykład autobusem, tak. Te piosenki, przecież te wszystkie wytwory, jakie wtedy powstawały. Ja może zacytuję jeden. Był nocny autobus N34 i jechaliśmy tym autobusem i Rzeczony Lisiewicz tu przede mną wrzeszczał na przykład. Wszystkie penery jeżdżą N34 na przykład. Ale była też odmiana. To też pamiętam, jak zbliżaliśmy się do Piątkowskiej Alei Solidarności i to ty wtedy krzyczałeś, ale wszystkie penery kupują też w makrokarzentkary.
No makrokarzentkary już było, tak?
Tak, tak, no to już były nowsze czasy. Natomiast mówię tylko o tym, że to było jedno wielkie, nieustanne, taka burza mózgów. Nie masz takiego wrażenia?
No jechaliśmy teraz do Warszawy na premierę filmu o naszości z Kaczmin, z nagłego ataku spawacza, no bo był taki moment, kiedy to były dwa takie główne kojarzące się ośrodki z buntem, czyli nasz i nagły atak spawacza, który nagrał tego Antyliroya. I to też była
to taka... To się nałożyło, można powiedzieć.
Tak. To znaczy, oni robili szablony, wszędzie całe miasto w ich szablonach. My pisaliśmy po murach, robiliśmy naklejki, można powiedzieć, robiliśmy wlepki, zanim wlepki wymyślono, tak? Bo byliśmy pierwsi, którzy robili te naklejki w autobusach, później szumnie nazwane wlepkami. No i tam był taki spontan, który właśnie jest w tym Antyliroju. Coś tam rymujemy, coś tam nam się nie podoba, jest w tym dużo... I dużo autentyczności, i dużo niezbyt ładnych wyrazów i różnych innych rzeczy. Taki był, no coś było w tym, że ten tego Antyliroya, kiedy nie można było, nie było to oczywiście puszczane w radiach, nie można było tego w żaden sposób dostać, to z jednej budy, której Kaczmi na Placu Wolności to sprzedawał, przegrywał na kasety i sprzedawał, ale właściciel budy powiedział, że nie może sprzedawać tego za pieniądze, więc za piwo brał. A przegrało to sobie całe miasto, tak? Całe miasto.
Tak, całe miasto tego słuchało. I to był taki hymn Poznania, mam wrażenie.
Jest w spektaklu teatralnym Marka Piwowskiego Nóż w głowie Dino Baggio, przypominającym sławną...
Miszka?
Sławną akcję Miszka z Wisły wtedy. I tam padają słowa ze strony komisarza policji, że każde pokolenie ma swój bunt, a my mamy napuścić jednych na drugich, tak? On tam zresztą myli nazwy, tam zespół z Katowic się nazywa GKS i tak dalej. Znaczy pokazuje, że Marek Piwowski miał ogromną wiedzę o praktyce funkcjonowania służby bezpieczeństwa. Niestety z jego związku ze służbą bezpieczeństwa to wynikało, a jednocześnie o kibicach miał mniejszą. Natomiast no to pokazywało. A my w to wchodziliśmy i mówimy, że prowadzimy jakiś tam dialog z tym swoim pokoleniem. Tak, słuchamy tego samego, ale piszemy rzeczy nasze.
Ja mam takie wrażenie, że pamiętasz, był taki program kultowy za PRL-u w teleskopie w poznańskiej telewizji, nazywał się Gwóźdź w bucie Ryszarda Podlewskiego. On tam o jakichś tam bolączkach codzienności mówił. Ja mam wrażenie, że my żyliśmy z takim wiecznym gwoździem w bucie. Że jest coś, co uwiera. Czy to byli punkowcy, czy to byli kibice, czy to byli studenci, licealiści, często wyglądający na niewinnych, nie wiem, chórzystów, w których siedział ten bunt. I ten gwóźdź w bucie był tak mocny, tak uwierający. Nie zawsze to było dobrze zdefiniowane. Nie wiedziałeś może, że po prostu chodzi o to, że ktoś za plecami kogoś się dogadał, zmienił system na swoich regułach, zabetonował, uniemożliwił zwykłym młodym ludziom równy start. Bo to przecież o to chodzi. I nawet jak to było intuicyjne, szło w różną stronę. Pankowcy mówili, czy anarchiści, precz z całym systemem. Mówisz, że skinni mówili bardziej, że rządzą nami ludzie, którzy myślą nie po polsku. Tak naprawdę. Kibice uważali, że jest jakaś taka brak możliwości wyrażenia swojego głosu w ogóle w jakiejkolwiek sprawie. Że każdy ich głośnienie jest pałowane w tym wszystkim. I taki szklany sufit, nie taki jak dzisiaj ten taki tego pokolenia milenialsów, tylko taki narzucony, to nawet nie jest sufit, to był taki chamski beton, taki żelbet założony, który nas po prostu dusił. I tu był gwóźdź w bucie, a tutaj na piersi tak jakby ci położył ktoś taką płytę nagromną. I to musiało w pewnym momencie wykipieć. I ja myślę, że jednak ten moment, kiedy pierwszy raz do władzy powróciła komuna, już w tym przemalowanym wydaniu, no to nam trochę jednak wiele pouświadamiało. Bo nawet jak się było anarchistą, to się nie podobało także anarchistom. Mi się też nie podobało prawica, ZHN i tak dalej. Ale wiedzieli, że ten główny, najważniejszy, gdzie są lejce, w czyich rękach? No to są w rękach postkomuny.
To był moment, kiedy wyjście z tych osiedli, z tych gazetek i tak dalej, nagle zjawisko uliczne, tak? To była naszość i wtedy radykalna akcja antykomunistyczna, której szefem był Wojtek Wybranowski i nagle okazało się, że
tylko ulica jest tak naprawdę.
Tak, że tylko ulica jest nasza, tak? To o tym mówi Sancho, anarchista z Rozbratu w filmie, tak? Mówi, szliśmy nocą, malowaliśmy malowaliśmy mury, kleiliśmy plakaty, patrzymy, tu coś widzimy, a po piśmie poznajemy, że to malował Lisiewicz. Odsłonięcie pewne, no, że skoro Kwaśniewski może być prezydentem, skoro Miller może być premierem później, no to coś się stało bardzo złego. Znaczy, że ta manipulacja, którą my jakoś tam sobie opisywaliśmy, stała się wszechobecna. No i wtedy my musimy reagować ostro, zdecydowanie. Byli tacy, co w Paryżu w Kwaśniewskiego rzucali jajami. Ja nie powiem, czy tutaj oni siedzą w tym studiu, czy nie.
Nie znam człowieka.
Opowiadasz o tym trochę.
Dużo było tych wyrazów buntu, to prawda. No ale przede wszystkim pierwszy raz to hasło 1 maja, ale jaja. To od pierwszego momentu towarzyszyło i też się pewnie zaczęło od tej akcji jajowej, którą Liga Republikańska też jakoś z nami zaprzyjaźniona, zbliżona, też często przenikały się te różne akcje.
No minister Jerzy Wiatr, minister edukacji, który był stuprocentowym komunistą.
Takim ideologiem komunistycznym, bo tak, opisywał takie podstawy założeń doktrynalnych marksizmu, leninizmu stosowanego. Tego, co próbowano takim masłem maślanym opatrywać w tej rzeczywistości, która pokazywała ten bardak tak naprawdę i to wszystko miało ładne, takie dialektyczne nazwy. I to był takie uosobienie tej nowomowy.
Tak. Ja wtedy zacząłem szukać w bibliotekach, z kim my walczymy i znalazłem takie pismo Mieczysława Rakowskiego, nie pamiętam, jak ono się nazywało, Dziś chyba.
Było.
I tam pisał właśnie Jerzy Wiatr, pisał Janusz Rejkowski, pisali ci starzy ideologowie komunistyczni. Zresztą oni tam opisywali, że widzą w nas zagrożenie, widzą zagrożenie w tym, że nie ma żadnych młodych ideowców lewicowych wówczas.
No tak, no bo mogli liczyć tylko na ludzi, którzy cynicznie do nich przychodzili, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić karierę. My będziemy mówili, że wszyscy się buntowaliśmy. No skąd się wzięły Sylwie Pusz, paru innych młodych ludzi, którzy się pojawiali wtedy w tych szeregach i taką dawali im legitymizację, bo nagle, bo tam była taka luka pokoleniowa. Zauważ. Byli starzy komuniści, potem Kwaśniewskiego jeszcze traktowałem jako tam młodo-stary komunista, potem było parę lat przerwy i potem nagle pojawiały się tacy tam 20-21-latkowie, 19-latkowie, którzy jakby niby nie byli z systemu. No i oni coraz częściej wystawiali, aż to też genetycznie się pozmieniało po prostu.
No tak, no pod biurem Sylwii Pusz, przypomnę, się odbył chyba najsłynniejszy happening naszości, czyli po którym miałem sprawę o podawanie się za Lenina. To było wtedy tak, że SLD doszło do władzy. My zrobiliśmy protest przeciwko temu, że ta właśnie Sylwia Pusz, szefowa młodzieżówki SLD, odchodzi od ideałów komunistycznych, idzie w taki jakiś tam liberalizm, nie wiadomo co to jest, socjaldemokrację, a my w rocznicę rewolucji październikowej o tym przypominamy.
Prawda, to pryncypializm najważniejszy.
Wcześniej chodziliśmy po knajpach w naszym naturalnym środowisku, rozdawaliśmy ulotki, że będzie rocznica rewolucji październikowej, przewidywane są liczne gwałty i grabieże. I ktoś podać z tej młodzieżówki zaniósł to na policję, a policja, ponieważ to SLD dopiero doszło do władzy, to tam były tarcia, kto awansuje, kto spadnie, kto będzie komendantem. No więc policja stwierdziła, że się wykaże. No i wykazała się, przesłała na skrzyżowanie Ratajczaka i 27 grudnia przy poznańskim Empiku 30 radiowozów jadących na mecz Lecha z UKS-em. Te radiowozy skutecznie sparaliżowały całe skrzyżowanie, spowodowały gromadzenie się jakichś tłumów
ludzi. Lech z UKS-em jeszcze nie miał zgody. Dodajmy, bo to ważne didaskanie.
Ale wcześniej miał.
Wcześniej miał, potem miał z Widzewem, potem... No, a dzisiaj ma znowu z...
No
miał,
z Widzewem to...
Przepraszam, miał.
No miał, no jakby to głupio nie brzmiało, miał.
No tak, wstydzimy się dzisiaj.
No i oni wpadli.
Ludzkim klubem jest UKS.
Część pouciekała ludzi, no bo zdołali uciec z tej policji, a no, zwinęli 14 osób, a zgromadzenie nielegalne od 15 osób. To co z tym zrobić? Najtęższe mózgi na komisariacie Poznań Stare Miasto debatowały nad tym i postawiły zarzut. Umyślnie wprowadził funkcjonariusza policji w błąd co do tożsamości własnej, informując, że nazywa się Włodzimierz Ilicz Lenin. To była jedna z takich spraw, która spowodowała...
To była najważniejsza sprawa, moim zdaniem, dlatego, że to ci dało trampolinę. To cię uniosło całkowicie, po pierwsze dało ci narzędzia do obśmiania tego już naprawdę w sposób ostateczny. Po drugie, stałeś się wtedy rzeczywiście ogólnopolsko rozpoznawalny.
Natomiast wtedy to poszło media w Gwatemali, w media w Nikaragui, media w Australii, bo agencja Reuters to podała, po czym były zupełne początki internetu. Mało kto miał internet, no i wrzuciliśmy, patrzymy, a tu gdzieś media w Panamie informują, czyli poszło to świat. I było kilka takich akcji.
No że jesteś takim panamczykiem, rano tam pijesz sobie jakąś kawę z widokiem na kanał. Trzecie wcielenie Lenina się objawiło.
Kilka takich, takich akcji, które poszły w świat, było. No, 2000 rok, napad na konsulat rosyjski w Poznaniu, tak zwany.
Czeczenia.
Putin atakuje Czeczenię, my wpadamy...
I to wtedy już było na poważnie, tam nie było
tak.
Był powód i miejsce i tematyka do żartów.
Tak. No, no, my to zrobiliśmy ponad podziałami. Dzięki tym różnym kontaktom to było że w tym brali udział ludzie z naszości, z Federacji Anarchistycznej, Socjaldemokratycznej,
jakieś
Alternatywy.
Jakieś też Szaliki Lecha też tam. Tak,
oczywiście kibice przy tym bywali. No i wlecieliśmy, ściągnęliśmy z masztu flagę rosyjską, wciągnęliśmy czeczeńską na maszt, budynek pomalowali sprejami, nie zwinali nas, bo na ostatnią chwilę pojechali, poszliśmy do knajpy, do Bazyla na piwo, poszliśmy spać, ale rano intensywnie nas budzą lekko skacowanych telefony, Putin o was mówi, po czym zanim się zdołałem umyć, już mówił o nas sekretarz generalny NATO i nas bronił i sekretarz generalny ONZ tak starał się łagodzić nastroje, no i kolejna akcja, która idzie w cały świat, czyli okazało się, że jeśli my ponad te podziały subkulturowe różne inne wyjdziemy, jeśli zaczniemy jako młodzież mówić o rzeczach ważnych, to nagle się dzieje coś dziwnego, że nawet w świecie tych mediów, które były totalnie tam jakoś poukładane i tak dalej, to się przebija jakoś.
To też pewnie jest trochę zmiana metod działania, bo to też tak razem z naszością i z innymi ruchami ewoluowało. Bo był ten, to nazwaliśmy pierwsza i druga generacja terrorystów. Ta pierwsza była bardziej terroryzmem nabiałowym, mhm. A potem był terroryzm jelenio-leninowski, tak to można nazwać. I to rzeczywiście przechodziło coraz bardziej w takie surrealistyczne formy.
Wspomniałeś o jeleniach, to jest dzisiaj, ostatnio szedłem przy Starym Rynku w Poznaniu, mówił, wy te łosie robiliście, to niektórzy mówią ludzie łosie, a nie jelenie. Było tego, to jest wszystko w filmie.
Wzorzec, Sewr.
Tak, to jest wszystko w filmie Magdy Piejko, pokazane, czyli jest 1 maja, stare komuchy robią znowu wiec jak za komuny. My przychodzimy, że oni nas zrobili w jeleni. Mieliśmy takie poroże tekturowe na głowie. Mieliśmy liść figowy, który nas tutaj zasłaniał, ale zrobili nas w jeleni, no i zobaczcie jak wyglądamy. Jeszcze wcześniej było hasło, przygotowali dla nas paśniki, które się pojawiło spontanicznie, mianowicie było jakoś wiadro wody pod jakąś komunistyczną tablicą. No więc my jako jelenie rzuciliśmy się do paśnika i zaczęliśmy im wypijać tą wodę. No więc te komuchy garniturowcy całkowicie już zwariowali. No i nagle oni wpadają, zwijają nas.
I się zaczyna beka.
Panowie, nagonka! Nagonka! Harty! Nagonka!
To było tak, że z jednej strony oni mieli przyzwyczajenie, że trzeba karać, tak? Władza dysponująca policją.
Takie kolegium we krwi, można powiedzieć.
Tak. To jeszcze na początku było kolegium do spraw wykroczeń, bo ono istniało chyba do 99 roku, a później to by się przekształciło w sądy grodzkie. Ja miałem taką rozprawę, która się zaczęła w kolegium do spraw wykroczeń, a skończyła się już w sądzie grodzkim.
Świadek historii.
Natomiast też była jedna rzecz ewentualnie, która powodowała u nich pewien strach, to znaczy oni strasznie nie lubili ci sędziowie, żeby pokazywać ich twarze.
Ciekawe dlaczego.
Dokładnie tak było. Znaczy oni ich stresowało to, że ktoś się zaczyna nimi interesować, że no zaczynają być...
Gdzie naszość, tam media.
Tak. No więc, że zaczynają być osobami publicznymi, a ich nazwiska mogą, ich twarze pokazane w telewizji mogą przypomnieć, co oni robili lat temu 5, 10...
15.
No i to było... I to była taka niepewność, bo ja pamiętam taką rozprawę jeszcze w kolegium do spraw wykroczeń na Słowackiego. Tam dzisiaj jest tylko urząd już ten i w pewnym momencie jest sprawa. Przychodzi masa jakichś dzieciaków, nastolatków, różnych innych. Oni właściwie otaczają całą salę, stoją za plecami składu sędziowskiego, głośno komentują wszystkie wypowiedzi sędziego. Nie, źle mówisz ten. Znaczy inni członkowie składu są zestresowani. Ten sędzia akurat był taki, że potrafił tak do tych ludzi przemawiać jak do uczniów w szkole. Nie wiem, może był nauczycielem wcześniej, po czym nagle słychać taki dźwięk, uderzenie przez świętej pamięci Tomek Ceranka uderzył pałką metalową i zbił wokandę na korytarzu. Tak, i ten sędzia mówi, odraczam sprawę i tak dalej. Czyli oni nawet nie bali się stosować takich dyscyplinarnych,
to nie wiedzieli, strasznie, co robić.
Strasznie mocny kar, bo ci wyciągną, co ty robiłeś 5 czy 10 lat temu. To tak jak trochę policja w tym czasie, tak? no nie była pewna właściwie, kim oni
czy,
są.
Czy oni tak? są traktowani jako policjanci, czy jeszcze jako milicjanci, bo są tak samo z wąsami i wyglądają, jakby tam nie służyli.
Na początku wśród świadków, którzy bardzo chcieli przeciwko nam zeznawać, był na przykład 80-letni działacz SLD. No widać, że z bardzo bogatą komunistyczną przeszłością, który występuje w charakterze świadka. Mówi tak, mówi, atakowali nas, wznosili okrzyki obraźliwe. A jaki to był okrzyk obraźliwy? No były okrzyki SLD, KGB. Ja nie, bo on wyjaśnia, to były okrzyki obrażające SLD i KGB. I w tym momencie...
Pawłow zadziałał.
Tak, w tym momencie ja mu zadałem pytanie, mówię, czy okrzyki obrażające KGB obrażały świadka osobiście? I to była taka rozmowa.
Pamiętasz Fidel? Ja go nie potrafię zdiagnozować, a opowiedz o nim, bo to jest ciekawa opowieść.
A to jest bardzo ciekawa opowieść. Fidel, czyli Leon Latowski, był takim ortodoksyjnym komunistą.
Jednym, i wyglądał tak zresztą.
Wyglądał jak Fidel Castro trochę. My się poznaliśmy w ten sposób, że ja go trafiłem jajkiem z dużej odległości w głowę. Natomiast,
bardzo dobry sposób zapoznania.
Tak, natomiast koledzy wyrwali mu transparent ruchu nie i go spalili. I to był początek znajomości. On złożył na nas zawiadomienie do prokuratury, no i tak się poznaliśmy.
Zawiadomienie łączy.
Po czym okazało się, że on przychodzi też na skład do anarchistów, bo że on jest w ramach tego SLD.
To był jakby, starszy pan.
No on mówi, nie mówcie na mnie Fidel, bo Fidel Castro to jest dla mnie zdrajca, bo się spotkał z papieżem. Janem Pawłem II, tak? Nie,
ale coś w tym człowieku było takiego.
Nie, no była autentyczność. No i my go później spotykaliśmy na mieście, jako takiego pana, który przy ulicą Paderewskiego, przy Starym Rynku drałował w kap. Miał przy sobie jakiś alkohol, no i żeśmy z nim zaczęli rozmawiać. Pamiętam taką sytuację, wtedy stajenka Pegaza i Szwejk, to były takie miejsca, gdzie się w nocy ludzie już spotykali tak pod koniec tej nocy i do rana w ramach tych imprez tam byli. Pamiętam, nasz kolega Matus dyskutował o 4 rano z Fidelem o istnieniu Boga. Fidel mówi, czy ty masz dowody na istnienie Boga? Matus coś mu tam mówił, a Fidel mu odpowiadał, mówi, a czy ty masz dowody na nieistnienie Boga?
Pamiętasz pryncypialność Fidela, jak cofał się do historii ruchu komunistycznego i mówił, trzeba było postawić na Rózę Luksemburg, jednak nie na Lenina. To był godny przeciwnik.
Tak, to był godny przeciwnik, ale my żeśmy z nim już później rozmawiali. Ale tam była taka sytuacja, że był później jakiś wielkopolski zjazd SLD, gdzie Fidel z pozycji pryncypialnie komunistycznych atakował Sylwię Pusz. I po czym Sylwia Pusz odpowiedziała, że pan Leon Latowski niech takich rzeczy nie mówi, bo pan Leon Latowski ma kontakty z Naszością i z Lisiewiczem. Więc będzie szok sali cały. I po czym Fidel wyszedł, mówi tak, mówi, to są tu nasi wrogowie, ale gdybyście mieli tyle zapału rewolucyjnego, co oni mają, to byśmy już świat podbili. My byliśmy później na pogrzebie Fidela na Junikowie. No i to był pełny szok dla tych z kolei SLD-owców, tam przyszło niewielu. Przyszli jakieś takie właśnie typy w stylu Fidela. Oni byli w tej kaplicy cmentarnej, a my byliśmy, stanęliśmy tam na zewnątrz. Oni szli z czerwoną flagą na czele tego i śpiewali międzynarodówkę, my w pewnym oddaleniu, jako że to wszystko co najgorsze dla nas. No po czym oni przyszli, dziękowali nas. Nawet niektórzy chcieli dojrzeć jakieś wspólnoty ideowej. To mówił, że nie, to my dla Fidela, dla tej osoby tutaj przyszli.
Może dobrze o tym Fidelu właśnie rzeczywiście wspomnieliśmy, opowiedziałeś tę historię, bo to pokazuje, że nie było w tym takiego szczękości. Ten błąd był pozytywny w tym sensie, że to nie było na agresji, na nienawiści. To nie były dzisiejsze, nie wiem, strajki kobiet na przykład. Mm-hmm. Tylko to było zupełnie w takiej jakby wręcz formie, nie wiem, love power. To były dzieci kwiaty, coś, flower power. Ale oczywiście z konkretnym przekazem. To nie było rozmiękczenie tego wszystkiego.
No, to znaczy, jak jest w filmie Magdy Piejko, Naszość tylko dla nienormalnych, jest Uszol, który był wtedy szefem kibiców Lecha. Jest Marek Piekarski, Sancho, który był wtedy jednym z liderów Federacji Anarchistycznej. I my na różnych etapach jakby w ten dialog wchodziliśmy z wszystkim, co widzieliśmy, że jest autentyczne. No mówię, jest Kaczmi z nagłego ataku spawacza i też byliśmy zupełnie inaczej postrzegani wizerunkowo.
Nie była bojówka od rozbijania wieców w tym sensie, nie?
Tak.
To była ekipa od tego, żeby w te wiece gaz rozweselający wpuścić, tak naprawdę.
No tak Ania Krajkowska napisała w Gazecie Polskiej codziennie, że właściwie gaz rozweselający był non-stop w kinie Luna w Warszawie, to znaczy jak się rozpoczęła premiera, to, to po prostu od pierwszej do ostatniej sceny co chwilę są wybuchy śmiechu, co chwilę są oklaski.
Taką osobą był Arek Gacparski na przykład, który był o te parę ładnych lat starszy, który świetne rzeczy tworzył. Przypomnij sobie pacynkę, tą marionetkę Kwaśniewskiego, któremu tak nóżki czerwone takie dyndały i zrobił perfekcyjną twarz. Ona też się pojawia na chwilę w tym filmie Magdy Piejko. I to wspaniała postać. No też facet, mówię, starszy, rysownik znakomity, z genialnym poczuciem humoru, wspaniałą kreską. Też zamilczany w pewnym momencie przez trzecią RP. Mógł publikować tylko gdzieś właściwie na ofie. I to też fajne, że oni poczuli jakąś więź z tymi gówniarzami, jakimi my dla nich byliśmy.
To tak, no, Arek Gasparski, zupełnie niesamowita postać. Te jego rysunki, teraz jest jakaś w rocznicę jego śmierci wystawa. On był ze Szczecina, w pewnym momencie się pojawił w Poznaniu z racji na pracę i z nami akurat nawiązał kontakty. Był tak z 10 lat starszy od nas, a wtedy 10 lat to była tak ogromna różnica, że czy się miało 34 czy 24, był jakimś takim dla nas kimś, kto różnych rzeczy nas uczył i też właśnie przy tych jakby oprawach artystycznych tych happeningów on odgrywał dużą rolę. To znaczy pojawiali się ludzie ze starszego pokolenia, którzy no, już jak Kwaśniewski doszedł do władzy, widzieli, że coś jest nie tak. U nas byli ludzie, którzy działali, nie wiem, wcześniej w Solidarności Walczącej, czy jako bardzo młodzi, no byli związani z Solidarnością Walczącą. Był Edek Pol, był Tomek Jędrasiak, Witek Gładki i oni jakby szukając czegoś po 89 roku, nie godzili się na tamtą rzeczywistość, na którą wielu ich kolegów się zgodziło, bo oni jakby w ramach tego układu okrągłego stołu jakieś takie poboczne tutaj zyski zaczęli czerpać. Oni mówili, że nie, my się nie zgadzamy. No i oni trafiali w naturalny sposób do nas. Co w tym jest prawdą, co jest fałszem, co wy macie w głowie, co my mamy w głowie. Ta rozmowa, której dzisiaj mam wrażenie nie ma, jest potrzebna. To był program Wywiad z chuliganem, to był gospodarz, czy ja byłem gospodarz, cholera wie.
To był program.
Program był, na kolejne odcinki zapraszam. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.